Supermocne. Inspirujące historie o kobietach, wyborach, spełnianiu marzeń, realizacji i samorealizacji. Na rozmowy z wyjątkowymi kobietami zaprasza Anna Skoczek. Podcast Radia Poznań.
A dziś mam przyjemność, ogromną przyjemność gościć panią Annę Mierzyńską, analityczkę mediów społecznościowych, analityczkę mediów i przede wszystkim kobietę supermocną, która zajmuje się dezinformacją. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry, również serdecznie witam. Chyba pierwszy raz słyszę o sobie, że jestem supermocną kobietą, to miłe.
No jest pani niewątpliwie supermocna. Obala pani rocznie dziesiątki mitów i dziesiątki fejków, które pojawiają się w przestrzeni publicznej. Zanim dojdziemy do tego, chciałam się pani spytać o wybór ścieżki życiowej. Jak to się stało, że została pani kobietą zajmującą się walką z dezinformacją? Autorką książki. Prowadzi pani kursy.
Ja się dzisiaj przede wszystkim zajmuję badaniem mechanizmów dezinformacji, czyli badam, jak ta dezinformacja na nas wpływa, jak na nią reagujemy, co się z nami dzieje pod jej wpływem, no i gdzie się pojawia. Jak do tego doszło? Ja myślę, że to był jakiś kolejny krok na takiej ścieżce, może dość nietypowej, ale wtedy, kiedy zaczynałam się tym zajmować, czyli w 2017 roku, no naprawdę niewiele osób w Polsce się tym zajmowało. Ja byłam wcześniej dziennikarką. Potem pracowałam i w biurze poselskim w swoim regionie w Białymstoku u jednego z posłów Platformy Obywatelskiej. Pracowałam też na Uniwersytecie w Białymstoku i w tych miejscach pracy zajmowałam się mediami społecznościowymi. I obserwowałam to, co się tam dzieje.
Wtedy obserwowała to głównie, pani te zmiany też, bo tak, w 2017,
to w ogóle wchodziło, tak, wchodziło.
9 lat temu.
Rosło zainteresowanie, potem pojawiały się kolejne platformy, które w Polsce stawały się popularne. No i ja obserwowałam, co się tam dzieje i w którymś momencie pewne rzeczy mi się zaczęły nie zgadzać. Jakieś takie niespójności zaczęłam zauważać wśród komentujących, wśród kont, które reagowały na rozmaitych kontach. I zaczęłam to badać właśnie po raz pierwszy w 2017 roku. I wtedy odkryłam zupełnie tak przypadkowo, dlatego że poszukiwałam odpowiedzi na to, co to są za niespójności. Myślałam, że po prostu wygoogluję sobie takie hasło, które mnie wtedy interesowało. Pojawią mi się odpowiedzi i wszystko będzie proste. Ale sprawdziłam, że nie ma takich badań w Polsce wtedy nad tym, co się dzieje w mediach społecznościowych. No to postanowiłam sama odkryć, co się tam dzieje, czytając anglojęzyczne źródła. No i okazało się, że już wtedy mieliśmy do czynienia z nieautentycznymi kontami w platformach społecznościowych, które konkretnie reagowały, rozpowszechniały konkretne narracje. Już wtedy podejrzewaliśmy, wtedy kiedy przedstawiałam te badania, że mogą stać za tym Rosjanie, którzy także w Polsce zaczęli wpływać na opinię publiczną przez media społecznościowe. I tak po tym pierwszym badaniu poszedł ciąg dalszy, bo się okazało, że jest duże zainteresowanie tym tematem.
Duże zainteresowanie, ale też ogromny problem z drugiej strony, bo jeśli przeczyta się też informacje, które pani przygotowuje, bo współpracuje pani na co dzień z portalem OKO.press, gdzie analizuje pani wpływ tej rosyjskiej dezinformacji na społeczeństwo i na Polskę, również ataki dotyczące infrastruktury. Ten obraz, który wyłania się, a na który nie zwracamy uwagi, jest trochę już przerażający.
Tak, już od ładnych kilku lat mówimy o tym, że mamy do czynienia najpierw z wojną informacyjną, z wojną hybrydową czy z wojną kognitywną, czyli poznawczą, taką, która wpływa na nasze sposoby poznawania świata. I teraz to słowo wojna w tym określeniu nie jest przenośnią.
I ono nie jest zbyt mocne.
I nie jest zbyt mocne. Do czynienia rzeczywiście mamy z wojną toczoną przez państwo nam przeciwne, przez agresora, który nie stosuje dzisiaj wobec nas takiej wojny konwencjonalnej, tradycyjnych metod prowadzenia wojny, tak jak nam się to kojarzy. Chociażby widzimy to dzisiaj na Ukrainie, tam jest wojna konwencjonalna między innymi. Ale to jest państwo, czyli Rosja, które stosuje wobec państw zachodnich, państw Unii Europejskiej, w tym Polski, właśnie używa broni informacyjnej po to, żeby zmieniać nasze postawy i osłabiać nas. I z tego punktu widzenia jest to wojna, która dziś już przez najbardziej tradycyjnych analityków wojskowych uważana jest za regularną część prowadzonych współcześnie wojen. Czyli ta część informacyjna jest wpisana w różne działania wojenne.
Zanim przejdziemy do konkretów, to chciałabym się zapytać, jak wyglądały te początki zgłębiania tej wiedzy, docierania po nitce do kłębka, sprawdzania tego, kto stoi za tą dezinformacją. Tym bardziej, że to pani przecierała szlaki, jeśli chodzi o badanie tej dezinformacji w Polsce.
To jest taka trochę praca detektywistyczna. Kiedy wydawałam swoją książkę, poprosiłam moich przyjaciół, żeby zrobili mi zdjęcia, to profesjonalni fotografowie, i chciałam jakiś nadać temu zdjęciu, które zawsze jest zamieszczane na okładce, jakiś taki element, który wskazywałby na to, czym ja się zajmuję, właśnie tą pracę detektywistyczną. No i zrobiliśmy to na takim tle starych drzwi z numerem takim samym, żeby to był ten sam numer, pod którym mieszkał Sherlock Holmes na Baker Street. Niewiele osób to kojarzy, ale dla mnie to był taki symbol tego, że to naprawdę jest taki rodzaj pracy detektywistycznej, z tym, że te działania detektywistyczne, tak można by było to nazwać, czy śledcze, podejmuje analizując to, co się dzieje w sieci. Czyli po nitce do kłębka na podstawie śladów sieciowych. Ja analizuję tylko te ślady, które są ogólnie dostępne. I naprawdę tak dużo śladów zostawiamy sami po sobie w sieci, że dość często udaje się szybciej lub później dojść do tego, kto stoi za jakiegoś rodzaju działaniem sieciowym.
A czy instytucje różnego rodzaju chciały z panią współpracować przy tych poszukiwaniach?
No to zależy kiedy.
Na samym początku tej drogi. Cofnijmy się do tego momentu, tego 2017 roku, sam początek drogi.
Znaczy na początku w ogóle nikt nie traktował tego specjalnie poważnie w tym znaczeniu jako zagrożenia dla obywateli, dla państwa. Bo to był czas, kiedy w ogóle mało osób w Polsce mówiło o tej dezinformacji. Mówiło się o tym już za granicą, bo to było po pierwszej kampanii prezydenckiej Donalda Trumpa i wtedy zaczęto mówić o tym, że Rosja mogła mieć wpływ informacyjny na wyniki wyborów w Stanach. No ale to były początki, więc wtedy to nikt w ogóle nie myślał o tym, że instytucje się powinny tym zajmować. Z biegiem czasu, kiedy się okazywało, że to jest coraz poważniejsze zagrożenie, myśmy jako Polska naprawdę byli mocno zapóźnieni w reagowaniu na to, instytucjonalnie zwłaszcza. Powstawały kolejne organizacje pozarządowe, które się tym zajmowały, media się tym zaczynały zajmować, ale nie zajmowały się tym instytucje. No dzisiaj mamy trochę lepszą sytuację, ale wciąż nieoptymalną, tak bym powiedziała, jeżeli chodzi o instytucje, instytucjonalne reagowanie. Chociaż ja zauważam także z jakichś kontaktów ze mną, z pytań, które dostaję, że coraz więcej, nawet nie instytucji jako instytucji, ale pracowników instytucji jest świadomych tego, że dezinformacja jest jakimś zagrożeniem, na które trzeba reagować. I ci ludzie bardzo często na takim poziomie zupełnie oddolnym szukają sposobów, żeby się czegoś dowiedzieć o tym, żeby może pójść na jakieś szkolenie, żeby się dowiedzieć, jak na to reagować. Natomiast systemowo wciąż jesteśmy do tyłu z reagowaniem na to i nie mamy dobrego systemu państwowego, który by pozwalał na zwalczanie dezinformacji.
Czy po tych 9 latach odczuwa pani chociaż zrębek takiej wewnętrznej satysfakcji, że pani już o tym wiedziała wcześniej?
Satysfakcję pod tytułem mówiłam wam o tym od dawna, odczuwam dość często. Ale to jest satysfakcja podbita goryczą, dlatego że to, że ja wiedziałam o tym, to niewiele zmienia społecznie, tak? Mnie by zależało na tym, żebyśmy systemowo byli jako państwo, jako społeczeństwo do tego przygotowani. Między innymi dlatego angażuję się w różne cykle szkoleniowe. W ubiegłym roku przeszkoliłam, udało nam się zorganizować taki projekt komercyjnie, czyli biznes włożył w to swoje pieniądze, żeby szkolić młodzież w zakresie przeciwdziałania dezinformacji. Przeszkoliliśmy ponad 3,5 tysiąca osób.
To dużo, ale z drugiej strony chyba kropla w morzu potrzeb.
Tak, ale jakby ja sobie tłumaczę, że jak na mnie jedną, to jest dużo, jak na pół roku działania. Więcej nie byłabym w stanie zrobić. To były duże szkolenia, grupy w salach kinowych, 200-300 osób chwilami. Więc robię to po to, żeby właśnie mieć jakiś wpływ na to, w jaki sposób jako społeczeństwo jesteśmy przygotowani do zwalczania dezinformacji. Bo dezinformacja jest dzisiaj naprawdę w wielu obszarach naszego życia. I choć często kojarzy się z polityką, bardzo często dotyczy tak istotnych rzeczy jak zdrowie, bezpieczeństwo nasze osobiste, decyzje finansowe też od tego zależą, więc dezinformacja sieciowa naprawdę wpływa na wiele aspektów naszego życia.
Słuchają państwo podcastu Radia Poznań. Supermocne.
Anna Mierzyńska, autorka książki Efekt niszczący, jak dezinformacja wpływa na nasze życie, badaczka, a także analityczka mediów, nie tylko mediów społecznościowych, ale także wpływu całej rosyjskiej, dzisiaj możemy mówić propagandy, czy to już jest za małe słowo?
Możemy, oczywiście.
To wpływu rosyjskiej propagandy na życie społeczne w ogóle w Polsce, a także na zachodzie Europy. Obalanie tych wszystkich mitów i poszukiwanie tej dezinformacji, wyszukiwanie, kto za nią stoi, dziś wydaje mi się męskim światem. Wielu dziennikarzy, wielu ekspertów to jednak mężczyźni. I na czym to polega? O co w tym chodzi? To jest mało sexy dla pań?
Dla mnie jest sexy. Nie wiem, trzeba byłoby zapytać inne panie. Są w tym świecie też kobiety, ale rzeczywiście jest nas mniej. zwłaszcza jeżeli popatrzymy na, no tak tradycyjnie, czyli na osoby w różnych instytucjach czy organizacjach zajmujące stanowiska kierownicze, czyli nie te osoby, które siedzą i fact-checkują, sprawdzają kolejne informacje. To jest bardzo marudna praca. I tam jest, myślę, więcej kobiet. Natomiast na stanowiskach funkcyjnych kobiet jest mniej, ale to jest dość niestety tradycyjny układ ciągle w naszym państwie. Natomiast w tym obszarze, w którym ostatnio rzeczywiście mam dużo pracy, czyli rosyjskich wpływów w Polsce, jest jeszcze mniej kobiet. Kilka jest na szczęście, ale rzeczywiście no to jest to obszar dotyczący bezpieczeństwa państwa i tradycyjnie bardzo męsko się kojarzy. Służby kojarzą nam się męsko, wojsko kojarzy nam się męsko, już w ogóle. W służbach dzisiaj też mamy taką sytuację, że w polskich służbach na stanowiskach kierowniczych są już kobiety. I to jest bardzo cenne i bardzo ważne, ale muszę przyznać, że jak czytam wpisy w mediach społecznościowych ekspertów, którzy się tym zajmują, to mam wrażenie, że w ogóle tego nie zauważają. Że w ogóle się pojawiają takie wpisy, w których wyrażają zdziwienie, że kobieta tam gdzieś jest, w ogóle oni nie zauważyli. No i to jest niestety w tym obszarze bezpieczeństwa państwa bardzo częsta sytuacja, że kobiety są dużo słabiej zauważane, nawet jeżeli są.
A można powiedzieć, że te pierwsze sygnały, które tak do pani dotarły, to była też może jakaś kwestia intuicji i pewnego rodzaju wrażliwości na te informacje, dane, które do nas trafiają?
No pewnie tak. Intuicji połączonej z doświadczeniem, to znaczy ja po prostu mam taką cechę, że dużo spraw mnie ciekawi i chciałabym sobie je powyjaśniać. I się dobrze czuję sama ze sobą psychicznie, kiedy mogę sobie różne rzeczy wyjaśnić i rozumiem, z czego wynikają. I tak samo było wtedy. Tak samo było wtedy, kiedy zauważyłam w mediach społecznościowych różne niespójności. Ja po prostu zaczęłam szukać odpowiedzi, nie nastawiając się na to, że...
Że coś pani znajdzie.
Że ani, że znajdę, ani, że to będzie moja praca, bo to nie była moja praca wtedy. Ale się okazało, że i znalazłam, i że jest duże zapotrzebowanie, i że niewiele osób to wyjaśnia. To wtedy się zaczęło. Ja też myślę, że przez ten czas, kiedy się tym zajmuję, bardzo rozwinęła się branża fact-checkingowa. Natomiast ja już jestem trochę dalej od tej branży, dlatego że wydaje mi się, że w świecie, w którym w infosferze dominuje sztuczna inteligencja, może nie dominuje w pełni, ale ona jest coraz potężniejsza. Coraz częściej z niej korzystamy. Coraz więcej materiałów jest przez nią wytwarzanych, że fact-checking nie będzie kluczowy.
A co będzie w takim razie?
Nasza własna odporność indywidualna na dezinformację, nasza własna umiejętność radzenia sobie w sieci.
Nie każdą informację możemy na bieżąco sprawdzać i zgłębiać. Nie starczyłoby nam życia na to.
Dlatego dla takich użytkowników, którzy nie zajmują się tym zawodowo fact-checkingiem, kluczowe będzie to, żeby umieć wybrać wręcz na którymś poziomie, wręcz automatycznie, czyli wyrobić sobie pewne nawyki, które pomogą w wyborze informacji dla nas ważnych i w tym, żeby sprawdzać tylko te ważne dla nas informacje. Czyli umieć wybierać, umieć wskazać sobie też, to jest bardzo ważne, jakie źródła informacji uznajemy za wiarygodne i nie zaśmiecać sobie głowy całą masą informacji, które się tam pojawią, które nie muszą być prawdziwe.
To zostańmy przy tym temacie. Prowadzi pani rocznie szkolenia nie tylko dla młodzieży, także dla osób dorosłych, dotyczące tego, jak nie dać się tej dezinformacji, jak nie dać się ogłupić, można tak powiedzieć, informacjami, które pojawiają się w przestrzeni publicznej, czy w przestrzeni internetu przede wszystkim. To jakie są te zasady, których po kolei powinniśmy przestrzegać? Jest taki zbiór, taki kanon, chociaż kilku, które mogłybyśmy teraz przekazać naszym słuchaczom i słuchaczkom?
Ten kanon wygląda trochę inaczej niż standardowo nam się wydaje. Z badań psychologów społecznych prowadzonych w różnych państwach wynika przede wszystkim to, że na to, jak odbieramy informacje, które do nas docierają, ma wpływ nasza kondycja psychiczna i fizyczna też siłą rzeczy. Więc okazuje się, że pierwsza podstawowa zasada to jest taka, żeby dbać o swój stan psychiczny. Umieć obniżać poziom stresu, zwłaszcza kiedy mamy jakąś mocno stresującą nas sytuację zewnętrzną. To mogą być bardzo różne, od wojny poczynając, przez nasze własne jakieś sytuacje kryzysowe, życiowe, w których jesteśmy. I żeby wtedy ze świadomością podchodzić do tego, jakie informacje przyswajamy i w jaki sposób funkcjonujemy w infosferze. To jest naprawdę bardzo ważne. To jest podstawowy mechanizm obronny. Jeżeli jesteśmy w lepszej kondycji psychicznej, jeżeli obniżamy poziom stresu, nawet w momencie czytania tych informacji, jeżeli też mamy świadomość, że wiele z tych informacji może być nieprawdziwych, to jesteśmy w dużo lepszym punkcie wyjścia. I wtedy nie ulegamy tak łatwo dezinformacji, bo dezinformacja dociera do nas bardzo łatwo, dlatego że działa na emocje. To są czysto automatyczne, emocjonalne reakcje poznawcze, które nasz mózg stosuje po to, żeby szybko przyswoić informacje i żeby zobaczyć, czy ta informacja jest dla nas bezpieczna, czy na przykład może być groźna dla naszego życia i zdrowia.
Przykładem mogą być wszystkie informacje dotyczące, czy podburzające Polaków aktualnie przeciwko Ukraińcom.
Tak.
Bazujące
i to,
na
czemu większa liczba osób, to nie jest większość społeczeństwa, cały czas jest to mniejszość polskiego społeczeństwa, ale większa liczba osób niż na przykład na początku wojny wierzy w te informacje, no to przyczyn jest trochę. Wiele z nich nie jest związanych wcale z Ukraińcami i z ich zachowaniem jakimkolwiek, ani z samą wojną, tylko właśnie z tym, w jakim stanie psychicznym jesteśmy. Jak bardzo jest nam trudno w świecie, w którym dzisiaj żyjemy.
Czyli im gorsza sytuacja gospodarcza kraju, większe, nie wiem, bezrobocie, wyższe kredyty, tym bardziej jesteśmy podatni jako społeczeństwo, jako ta masa na różnego rodzaju wpływy.
Też, ale często to nie zależy od zewnętrznych, obiektywnych jakichś wskaźników dotyczących sytuacji w państwie, tylko tego, jak my się czujemy. Jakie mamy myślenie o przyszłości. Przede wszystkim to, czy się bardzo boimy, czy nie. I ten lęk nie musi być uświadamiany. Wystarczy, że on w nas jest i że lękowo reagujemy na informacje, które do nas docierają. I jeżeli ten lęk jest bardzo duży, frustracja tak samo, to my musimy coś z nim zrobić. I no bardzo ludzie różnie reagują, to też w pandemii było dobrze widać, kiedy była, zwłaszcza na początku pandemii, kiedy była ogromna niepewność. Jedni szukali pociechy w religii, inni w nauce, a trzeci wierzyli w teorie spiskowe, które upraszczały im rzeczywistość. A te teorie spiskowe to oczywiście rodzaj głębokiej dezinformacji. Więc każdy z nas sobie z tym radzi inaczej, dlatego ta kondycja psychiczna, dobry stan psychiczny, odpoczynek, dbanie o swój stan fizyczny też, bo to jedno na drugie się przekłada. To jest bardzo ważne. I jak to już mamy, to druga zasada, którą warto zastosować, to jest taka, żebyśmy sobie w tym dobrym stanie psychicznym, nie w wielkich emocjach, zastanowili się, które źródła informacji uznajemy za wiarygodne, które media uznajemy za wiarygodne, a którym nie warto ufać. Nawet jeżeli widzimy to w mediach społecznościowych, no to wiemy, że to medium sobie oglądamy na przykład dla rozrywki, ale się nie przejmujemy informacjami, które się tam pojawiają. A jeżeli jest jakaś informacja, która jest dla nas ważna, to sprawdzamy ją w wiarygodnych źródłach. I jak mamy tą listę, mamy też świadomość tego, jak dezinformacja na nas wpływa, czyli że to są te emocje, że te emocje też sobie trzeba poobniżać, jak się pojawią, to wtedy jesteśmy w stanie, kiedy dociera do nas ważna informacja, ocenić ją z pewnego dystansu, krytycznie do niej podejść, no i zareagować właśnie na takim poziomie trochę analitycznym przynajmniej, to znaczy w takim najprostszym sposobie analitycznym, czyli patrzymy, z jakiego to jest źródła, czy to jest źródło, które uznaliśmy za wiarygodne, czy nie, czy wiarygodne źródła to potwierdzają, czy to jest dla nas ważne, czy nie jest ważne. I dopiero jak dokonamy takiej oceny, to reagujemy. Natomiast bardzo często w tym chaosie informacyjnym, który jest, my reagujemy w zupełnie inny sposób. Widzimy emocjonalną informację natychmiast.
Nagłówek, nawet.
Tak, nie czytamy nawet informacji, tylko jest ten nagłówek. Natychmiast rozpowszechniamy dalej, zarażamy więc tym naszych innych znajomych i w ogóle się nie zastanawiamy, skąd ona się wzięła. Ważne, że wzbudziła w nas emocje.
No ale często też pobudziła algorytmy, wywołała większą falę reakcji, te zasięgi się zwiększają, co może dawać wielu osobom satysfakcję na przykład.
No może, oczywiście i ci, którzy rozpowszechniają takie emocjonalne informacje, fałszywe i niefałszywe, no to liczą na te algorytmy i na te zasięgi. Tylko ja zawsze pytam, co jest dla nas ważne, znaczy dla dezinformatorów, czyli
rewelacje.
Tych, którzy świadomie rozpowszechniają fałszywe informacje, zasięgi, reakcje zawsze są ważne, tak. Ale czy my chcemy pomagać tym dezinformatorom, to już każdy musi sobie sam odpowiedzieć.
Spotykamy się w Poznaniu przy okazji spotkania w Centrum Kultury Zamek. Jak dezinformacja dzieli społeczeństwa? To skąd to się bierze? Jak ta dezinformacja może na to wpływać?
No dezinformacja trochę to jest tak, że ona i wywołuje podziały, i wspiera te podziały. Kiedy mamy taką sytuację jak w Polsce, czyli na przykład na poziomie politycznym, mówiliśmy długo o dwóch stronach, dwóch grupach przeciwnych do siebie. Dziś może trzeba było mówić o trochę większej liczbie grup, na przykład czterech różnych grupach politycznych, które bardzo nastawione są na to i to też wynika z tego, z naszych emocji, z tego, w jaki sposób reagują nasze mózgi, z różnych naszych potrzeb emocjonalnych, ale te grupy są bardzo nastawione na to, żeby przyjmować za prawdę informacje, które pasują do ich poglądów i odrzucać informacje, które nie pasują do ich poglądów. I ta potrzeba dopasowania informacji do poglądów jest dużo ważniejszą potrzebą niż sprawdzenie tego, czy to jest prawda, czy nie. Chociażby to działa właśnie w taki sposób, że podbija istniejące podziały. No bo jeżeli przyjmujemy tylko te informacje, które nam pasują, a odrzucamy wszystkie inne, to nie mamy szans zobaczyć, czym zajmują się osoby z tej drugiej strony, czy one mają jakąś prawdę, czy tam jest coś prawdziwego, coś na rzeczy, jak to mówimy potocznie, czy może nie ma. My się po prostu przestajemy komunikować między tymi grupami. I to natychmiast pogłębia podziały. Do tego mamy całą klasę polityczną, która w dużym stopniu także te podziały pogłębia, ponieważ potrzebuje mieć swoich wyborców. No każdy polityk potrzebuje mieć wyborców, bo inaczej jako poseł nie zostanie wybrany. Więc to jest takie trochę populistyczne myślenie, bardzo popularne dziś, niezależnie od partii, że idziemy za tym, co myślą ludzie. Czyli polityk dziś nie wyznacza kierunku, tylko idzie za wyznaczonym kierunkiem przez jego wyborców. I to też sprawia, że oni wchodzą w te podziały, pogłębiają je, mówią to publicznie, te dzielące kwestie. No i to się wszystko razem nakłada na siebie i mamy efekt, jaki mamy.
Jeśli chodzi o pani teksty, które możemy znaleźć w serwisie OKO.press, to tam na przykład opisała pani działanie jednej z agencji rosyjskich. Chodzi o dziewiątą falę, która już nie istnieje, ale tam dokładnie wyłuszczyła pani te podstawowe zasady, którymi oni się kierowali, czy już konkretne działania, które mogliśmy obserwować i którymi oni sami się chwalili.
Tak, w Rosji dziś popularny jest taki zawód, który my byśmy nazywali strategiem politycznym, a oni coraz częściej nazywają architekturą społeczną. I ci architekci społeczni, ci najbardziej znani, jak tłumaczą, na czym polega ten zawód, no to mówią o tym, że oni kształtują od nowa tkankę społeczną. Tu cytuję dokładnie te słowa. I teraz tkanka społeczna to my. Oni kształtują tą tkankę społeczną zarówno w Rosji, jak i za granicą. Działają na Zachodzie w taki sposób, żeby ukształtować nas na swoją korzyść. I to jest działanie kognitywne, czyli takie działanie, które w sposób niejawny wpływa na to, jak my o czymś myślimy, jakie podejmujemy decyzje, jakie mamy zachowania. Po pewnym czasie takiego wpływu, to wymaga czasu, to są nawet wieloletnie działania oddziałujące na kształtowanie naszego sposobu myślenia, ale w Rosji nie myśli się czasowo w takich kategoriach jak na Zachodzie. Na Zachodzie w kategoriach czasowych myśli się często, jeżeli chodzi o politykę, w kategoriach kadencji. 4 lata, ewentualnie 2 kadencje, czyli 8 lat. W Rosji to tak nie działa. Działania wieloletnie w Rosji, ale wieloletnie możemy rozliczyć na dekady, to są działania, które są akceptowalne dla władz. Jeżeli skutek takiego działania będzie za 20 lat, to świetnie. Możemy się na to zgodzić, wchodzimy w to, robimy działania, które przyniosą efekt za 20 lat. Więc ci architekci społeczni mają czas na to, żeby na nas pooddziaływać. Robią to naprawdę różnymi metodami. Przez media społecznościowe mogą to robić szybciej, docierać do nas szybciej, wpływać w rozmaity sposób. I tak dziewiąta fala, jak i inna agencja, Agencja Projektowania Społecznego, która jest znana z tego, że bezpośrednio na Kremlu pracuje z najwyższymi urzędnikami rosyjskimi, za zgodą Władimira Putina oczywiście. Wszystkie te agencje usiłują wpłynąć na to, jak reagujemy na zdarzenia, które się dzieją. To, co zresztą było głośne w Polsce i obserwujemy to za każdym razem, kiedy mamy informacje o jakiejś prowokacji militarnej ze strony Rosji. Czy to drony przelecą, czy cokolwiek innego się zdarzy. Też po każdej akcji sabotażowej, na przykład wtedy na torach kolejowych, jak była ta akcja. Natychmiast w mediach społecznościowych, jeszcze nawet zanim, że tak się powiem, Polska obudzi, pojawiają się tysiące wpisów w formie komentarzy, na przykład pod informacjami medialnymi na dany temat. I te komentarze kształtują sposób dalszej dyskusji. Jeżeli jest tak, że na przykład pojawią się drony i my zanim do nas dotrze ta informacja,
zanim się wczytamy,
to widzimy posty i widzimy komentarze. I jeżeli z tych komentarzy większość jest o tym, że to na pewno zrobili Ukraińcy, wbrew temu, co się naprawdę wydarzyło, to znowu błędy poznawcze i różne potrzeby, które działają w nas, sprawiają, że my jakby idziemy za tym trendem, który wyznacza ta debata publiczna. Wydaje nam się, że to są komentarze takich innych Polaków, zwykłych ludzi, takich jak my. Tymczasem bardzo często to są komentarze z Rosji. Z tej Agencji Projektowania Społecznego wykradziono dokumenty w którymś momencie, wykradziono korespondencję, maile. I tam w tej korespondencji były sprawozdania z ich działalności. I oni raportowali po 15 milionów komentarzy opublikowanych w ciągu roku, na przykład w przestrzeni zachodniej, na konkretnej platformie społecznościowej. To są naprawdę takie ilości, których celem jest takie bombardowanie informacyjne. Jak człowiek usłyszy zwielokrotniony przekaz, który jest
ten sam. Stara zasada, że kłamstwo powtórzone 10 razy staje się prawdą.
Dokładnie. I to jest stara zasada, która w mediach społecznościowych również doskonale działa i oni ją po prostu wykorzystują. I to jest metoda, jedna z metod oczywiście, bo ich jest dużo więcej, ale jedna z metod, które wpływają na to, co myślimy.
Jednym z takich celów jest to, żeby nastawić Polaków choćby w tym momencie przeciwko Unii Europejskiej i pokazać alternatywę w postaci Rosji, która może zmienić nasze życie, poprawić je i sprawić, że będzie lepsze.
Tak, przez pewien czas mieliśmy taką sytuację, że Rosjanom nie zależało na tym w tych działaniach informacyjnych, żebyśmy dobrze myśleli o Rosji. Im wystarczało, że źle myśleliśmy o Unii Europejskiej, o NATO i o Ukrainie. Od jakiegoś czasu, myślę, że w dużym nasileniu od połowy 2025 roku, obserwujemy działania idące w kierunku budowania w nas sympatii do Rosji.
Jak już nam ohydzili ten Zachód, to teraz czas na budowanie tej sympatii.
Tak. I to jest robione na przykład w taki sposób, że pojawiają się często youtuberzy, czy w ogóle influencerzy internetowi, którzy podróżują po Rosji i pokazują, jaka ta Rosja jest. I oni zapewniają, że robią to zupełnie obiektywnie, tyle że pomijają w tych swoich wpisach, blogach, vlogach wszelkie negatywne informacje na temat Rosji, a pokazują takie elementy przyjemne. No bo te przyjemne też zawsze są, tak? A to kogoś fajnego się spotka.
A to natura jest też miła.
Natura, a to pójdę do sklepu i tam zobaczę coś fajnego, czego nie ma w Polsce.
Taniego.
Taniego. Albo drogiego, ale luksusowego, albo luksusowe na przykład restauracje w Rosji, w Moskwie, tak? Których jest bardzo dużo, bo tam ten luksus kapiący, bijący po oczach jest bardzo popularny. I to są często blogerzy z Polski, którzy, mamy takie informacje, mówię o badaczach, którzy się tym zajmują, mamy takie informacje nieoficjalne, z których wynika, że oni dość często są przymuszani do takich rzeczy. Czyli na przykład są to podróżnicy, którzy dostają informacje, że albo w ten sposób pokażą Rosję, albo nie dostaną więcej wizy. Dla nich to jest ważne, żeby tam wjechać, bo tam podróżują, więc robią to. Inni prawdopodobnie dostają za to pieniądze. To jest standardowe działanie rosyjskie, to znaczy sposób wywierania presji na drugą osobę. Natomiast no, to rzeczywiście oddziaływuje, bo jeżeli taki vloger ma na przykład 100 tysięcy odsłon takiego materiału i ktoś obejrzy to raz, drugi, trzeci, czwarty, no to właśnie pomyśli sobie, może ta Rosja nie jest taka zła. Zwłaszcza, że mamy sporo osób młodych, które z własnego doświadczenia nie pamiętają już ani czasów komunizmu, ani tego, jak to było właśnie, kiedy Rosja czy Związek Radziecki bezpośrednio na nas oddziaływały. Dla nich to jest historia. I opowiadanie o tym, jak to dziś wygląda, okazuje się mocno przekonujące, ponieważ cały czas nam się w Polsce wydaje, ja to też odkryłam, myśląc o tym niedawno, że my nie pokazujemy często tego, jak wygląda rzeczywiście Rosja. Bo nam się wydaje, że wszyscy wiedzą, że tam w Rosji to jest beznadziejnie. Otóż nie wszyscy wiedzą i pojawiają się
całe
tacy,
nowe pokolenie, które nie ma o tym zielonego
które
pojęcia.
Nie ma pojęcia. I na to miejsce pojawiają się ci blogerzy, którzy mówią, ale słuchajcie, to jest naprawdę świetnie. I ci młodzi
było, minęło.
Rzeczywiście myślą, o co nam chodzi z tą Rosją?
Chciałam się pani zapytać, czy pani czuje się bezpieczna, badając tak trudny temat?
To znaczy mam w głowie poczucie zagrożenia. To znaczy, że to różne moje odkrycia, które publikuję, mogą sprawiać, że będę zagrożona. Też jestem wielokrotnie przez działaczy prorosyjskich w Polsce atakowana na bardzo różne sposoby. Mamy próby zastraszania takie na poziomie formalno-prawnym. To się cały czas dzieje. Ale
czyli dostaje pani jakieś wezwania, tak?
Do prostowania rzeczy, które się nie ma co prostować, do wezwania przedsądowe, takie zupełnie naprawdę absurdalne, na ogromną skalę jest to absurd.
Ale wyniszczające, bo jak dostajemy tych pism mnóstwo, no to trudno, żeby o nich nie myśleć.
Trudno nie myśleć. Ostatnio na przykład pojawiły się takie wpisy w mediach społecznościowych jednego z działaczy prorosyjskich, że zostałam wymieniona wśród 3 osób, które były namawiane, żeby je nękać regularnie. Co jest, jak wiadomo, przed przestępstwem.
Jest pani nękana?
Na szczęście jeszcze nie, poza tymi prawnymi kwestiami, ale mam w głowie, że to jest możliwe, tak? Też takie informacje dostaję od osób, które jeszcze głębiej zajmują się bezpieczeństwem państwa, żeby po prostu uważać, że się mogą wydarzyć różne rzeczy. No ale w ogóle się mogą wydarzyć różne rzeczy, więc to jest moja praca.
Chciałam się spytać, czy się pani boi?
Tak, czasem się boję, ale myślę, że banie się w takiej sytuacji, jakiej ja jestem, jest zdrowe. To znaczy, że pewien poziom strachu przed bardzo konkretnymi rzeczami jest istotny, żeby się zacząć chronić. I ja się staram chronić.
A czuje pani też, że spełnia pani czy tymi szkoleniami, czy takimi spotkaniami, jak teraz w Poznaniu, pewnego rodzaju misję?
Ja nie mam takiego poczucia misyjności. Myślę, że mam
obowiązku?
Myślę, że mam spore poczucie pokory wobec tego, co robię. Po prostu staram się to, co robię, wykonywać jak najlepiej to możliwe i docierać do osób zainteresowanych tą tematyką. I jeżeli tak się dzieje, jeżeli ktoś z tego coś dla siebie przyjmuje, to z każdej takiej osoby bardzo się cieszę.
Czy ziemia jest płaska, szczepionki zabijają, a fale z telefonów komórkowych niszczą nam mózg?
Nie.
To pytanie na koniec, czy czuje się pani supermocna? I w czym jest pani supermocna?
No już tak jak mówiłam na początku, ja nie myślę sobie w tych kategoriach. Ja myślę, że bardziej odpowiada mi taka kategoria obserwatora i świadka.
A gdybym ja zdradziła, że czuję, że pani jest supermocna, to potrafi pani w sobie odnaleźć te supermoce?
Ja na pewno mam w sobie dużą dociekliwość i duże podejście analityczne, takie, które niektórych moich znajomych bardzo, jak się sobie uświadomią moje zdolności analityczne, to się przestraszają tego, że ja nagle zobaczę w nich coś, czego oni by wcale nie chcieli.
Że potrafi pani te kropki połączyć.
Tak, więc to ma swoje plusy i minusy, co też sprawia, że naprawdę zachowuję dużą pokorę wobec tego myślenia o sobie, bo każdy z nas, absolutnie każdy z nas robi to, co potrafi najlepiej, tak myślę. I ja też po prostu robię to, co potrafię najlepiej.
Moim i państwa gościem była Anna Mierzyńska. Polecam państwu różnego rodzaju treści, informacje, których pani Anna jest autorką. Mogą je państwo znaleźć w internecie. A ja już dziękuję państwu za kolejny wspólny program Supermocne i zapraszam jak zawsze za tydzień.
Supermocne. Jeśli podobał się państwu ten odcinek podcastu, zachęcamy do obserwowania naszego kanału, dodania odcinka do swojej listy lub pozostawienia komentarza. Zapraszamy też do słuchania programów Radia Poznań i na stronę www.radiopoznan.fm.